Kardynał Gerhard Müller, prefekt Kongregacji Nauki Wiary, gościł niedawno w Polsce. Eminencjo, niedawno miała miejsce prezentacja posynodalnej adhortacji apostolskiej papieża Franciszka o miłości w rodzinie, radość miłości. W kościele wciąż pobrzmiewają echa synodu, dywagacje dotyczące redefinicji małżeństwa i rodziny. To zamieszanie, emocje i zasięg dyskusji pokazały, jak ważna jest to kwestia. Z jednej strony oczekiwania związane ze swego rodzaju liberalizacją stanowiska Kościoła w sprawie chociażby komunii dla rozwiedzionych czy związków homoseksualnych, a z drugiej potrzeba wzmocnienia małżeństwa i rodziny jako Bożego zamysłu poprzez jasne stanowisko hierarchii kościelnej. Jak Wasza Eminencja ocenia, czy rzeczywiście rodzina doświadcza dziś troski i wsparcia, tak ze strony struktur państwowych jak Kościoła?
Oczywiście nie możemy mówić o jakiejś próbie redefinicji małżeństwa i rodziny w tym kontekście, dlatego że przede wszystkim rodzina, małżeństwo zostało ukonstytuowane przez Boga samego, o tym mówi Księga Rodzaju, dlatego opuści mężczyzna swoich rodziców i zwiąże się ze swoją żoną. Później oczywiście Chrystus jeszcze bardziej to umacnia, ponieważ samo małżeństwo nadaje mu charakter sakramentalny, czyli jakby je nie tylko błogosławi od strony Syna Bożego, ale daje mu właśnie ten charakter sakramentalny. Także tutaj mamy to jasno sprecyzowane i nie możemy mówić o jakiejś próbie redefinicji czy próbie nowego zdefiniowania małżeństwa i rodziny w tym kontekście. Oczywiście dzisiaj w dzisiejszym świecie są te tendencje powrotu do takiego myślenia pogańskiego, ponieważ mówi się, że człowiek też jest produktem natury i w związku z tym próbuje się ten wymiar antropologii chrześcijańskiej zminimalizować w kontekście oczywiście małżeństwa i rodziny. Człowiek nie jest tylko produktem natury, ale przede wszystkim właśnie dzięki stworzeniu przez Boga i temu, że człowiek jest imago Dei, jest odbiciem Pana Boga, jesteśmy, każdy z nas jest osobą i mamy prawo do tego, żeby właśnie stanowić swoje jestestwo, ten charakter osobowy każdego człowieka. Trzeba to akcentować. No i nie można w związku z tym wrócić znowu gdzieś tam do myślenia takiego pogańskiego, które próbuje się znowu w jakiś sposób wykreować. Byłoby kłamstwem zredukowania człowieka tylko do funkcji wyżej wyspecjalizowanego zwierzęcia. W związku z tym przede wszystkim musimy ciągle akcentować to, że człowiek jest istotą, która została powołana przez Boga do istnienia. Przede wszystkim niepowtarzalność człowieka polega na jego godności ludzkiej, o której nie można zapominać, która jest zawsze bardzo istotna i która stanowi dla nas właśnie ten punkt wyjścia antropologii całej teologicznej i tego myślenia. Wychodzi to oczywiście, można sobie zadać pytanie, skąd o tym wiemy. Oczywiście punktem odniesienia jest dla nas Boże objawienie, które nam o tym mówi i dlatego w kontekście tego Bożego objawienia mamy informacje na temat człowieka, że nie jest on zwierzęciem, tylko jest właśnie istotą, która posiada swoją własną godność, tą godność ludzką. Te tendencje, o których mówiliśmy, o tym neopogaństwie, które dzisiaj próbują wykreować znowu jakieś pewne nowum, czyli w postaci właśnie genderyzmu, w postaci tych tendencji, związki homoseksualne i tak dalej. Już tu mieliśmy z tym do czynienia w czasach Cesarstwa Rzymskiego, czy świata greckiego, antycznego. Tak naprawdę chrześcijaństwo wprowadziło to nowum, że zostało wykreowane, wprowadzone, zaakcentowane właśnie pojęcie o godności ludzkiej, osoby ludzkiej. Nie będziemy o tym mówić tam gdzieś od czasu Boecjusza i tak dalej, bo to nie istotne w tym momencie, ale ważne jest to, że trzeba pamiętać o tym, że właśnie chrześcijaństwo wprowadziło to i nie można tych wartości zastępować czymś, co jest już tak naprawdę bardzo stare i zostało to tylko odgrzane i próbuje się to wykreować jako coś nowego, coś postępowego, coś, co jest na topie, a to, co chrześcijańskie, to jest wszystko już stare, przybrzmiałe i najczęściej określane mianem średniowiecza. To różnica w pojmowaniu płci, że jesteśmy właśnie mężczyzną i kobietą. To jest jak najbardziej akcentowane przez Kościół i jest to nie tylko nam to dane, ale jest to dla nas zadaniem, ale też jest to właśnie piękne, ta różnica jest piękna, bo stanowi o komplementarności tych dwóch płci i dlatego też ważne jest, żebyśmy my to potrafili dobrze wyakcentować, że nie można dzisiaj ulegać tym tendencjom, że no przecież wszystko jest zrównane i tak dalej, tylko że trzeba próbować od strony takiej antropologicznej mówić, że one się nawzajem uzupełniają, nawzajem tworzą tę pełnię właśnie taką doskonałą, którą Bóg stworzył i to jest dla nas właśnie jakimś takim wyznacznikiem. Ważne jest to, żeby właśnie nie polaryzować tego, tylko widzimy już to w rozwoju osobowościowym człowieka, że to się nawzajem uzupełnia. Mężczyzna i kobieta uzupełniają się. Nie tylko w tym wymiarze rodzinnym mamy tatę i mamę, ale właśnie reprezentatywnie właśnie jako kobietę i mężczyznę, ale też na przykład w wychowaniu dziecka dalszym, czyli w szkole. Potrzebne są te aspekty żeńskie w tym wychowaniu, całokształt właśnie kobiety i całokształt mężczyzny. W tym wychowaniu potrzebni są nauczyciele i potrzebne są nauczycielki, że właśnie to się uzupełnia, to jest wtedy daje całą taką możliwość gamę bogactwa, które jest potrzebne do tego rozwoju osobowościowego młodego człowieka i które później daje mu dobre podstawy do życia, do funkcjonowania. Ten wymiar naturalny, że mówimy o tym, że jest spolaryzowane, stworzenie właśnie dzieli się na kobiety i na mężczyzn. W wymiarze tym społecznym, właśnie to, co mówiliśmy w tym wychowaniu, że przygotowujemy ludzi do społeczeństwa, do funkcjonowania w społeczeństwie i w końcu w wymiarze właśnie Kościoła, że wcale nie jest tak, że Kościół jest tylko jakiś tak zobligowany na mężczyzn, ale Matka Boża jest takim namacalnym przykładem tego, że postać kobiety, postać żeńska jest bardzo akcentowana, jest bardzo szanowana, także nie można tego w jakiś sposób próbować skanalizować w taki negatywny sposób, pejoratywny, ale to daje nam pełen obraz i to się nawzajem uzupełnia, także te trzy wymiary, co jest
takie. Übernatürlichen der Gnadenordnung der Heilsgeschichte auch immer eine wichtige Rolle.
Dwa lata temu wygłosił ksiądz kardynał konferencję dotyczącą związków etyki i prawa, w której eminencja odniósł się między innymi do nagonki na lekarzy podpisujących deklarację sumienia i w ogóle aborcji. W tym czasie do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy antyaborcyjnej, który wywołał falę krytyki. To spięcie powraca wciąż i zmusza do zajęcia stanowiska nie tylko ludzi bezpośrednio zaangażowanych w proces legislacyjny, ale także szeregowych katolików, czy w sprawach życia. Z punktu widzenia wiary, można iść na kompromis?
Nie ma oczywiście jakiegokolwiek kompromisu. Kompromis istnieje w polityce. Jeśli na przykład przy budowaniu autostrady kompromis może polegać na tym, czy ma być czterojezdna, czy sześciojezdna ta autostrada, no to tu można zawrzeć jakiś kompromis w wymiarze politycznym, czy w wymiarze społecznym nawet. Natomiast jeśli chodzi o wymiar życia, to nie ma kompromisu, dlatego że życie zawsze jest dane przez Boga, jest zawsze godne i tutaj nie można rozgraniczać tego, czy jest to życie, czy rodzi się dziecko upośledzone, czy rodzi się dziecko może chore. Także tutaj jak zaczniemy to w jakiś sposób usprawiedliwiać, to możemy później dojść do takiego absurdu, że usprawiedliwimy wszystko, czyli nawet takie najbardziej brutalne wręcz czyny. Czyli można usprawiedliwić terroryzm, można usprawiedliwić wojnę, próbowano to robić, także tutaj te tendencje są, a tak naprawdę najważniejsza jest właśnie godność ludzka i tutaj ta debata w ogóle nie ma racji bytu.
Die sollten sich mal überlegen, ob sie nicht Argumente in der Sache bringen, statt die Personen persönlich niederzumachen.
Jakie zagrożenia wiary są szczególnie niebezpieczne we współczesnym świecie? Czy są zrejonizowane, inne dla różnych kontynentów?
Najważniejsze, mówiąc w takim wymiarze ogólnym, holistycznym, zagrożenia wiary to jest to, że właśnie jest chrześcijaństwo jest prześladowane w wielu miejscach świata, mówiąc tak ogólnie, a nie można na przykład uskutecznić praktyk religijnych, ale też jeszcze w takim innym rozumieniu współczesnego mainstreamu niebezpieczeństwa się rodzą takie, że próbuje się nam wmówić, w jaki sposób mamy funkcjonować, w jaki sposób mamy właśnie się ubierać, w jaki sposób mamy myśleć. To wszystko razem prowadzi do tego, że kreuje się dla nas, kreuje się taką nową formę totalitaryzmu, że wmawia się ludziom, właśnie ludziom wierzącym również, którzy ulegają czy nie ulegają tym tendencjom, wmawia się, że w taki sposób mają postępować. Nie zostawia im się wolności, tylko próbuje się ich gdzieś tam skanalizować w tym myśleniu.
W jednym z wywiadów mówił ksiądz kardynał, że jesteśmy świadkami swoistego samobójstwa ludzkości. W czym ta samozagłada się przejawia?
Przede wszystkim odpowiedzią na to jest to, że próbujemy wykorzenić własną tożsamość, która jest w Europie, która jest tożsamością chrześcijańską. Próbuje się to zgładzić, jakoś zdławić i w tym momencie, jeśli to uczynimy, przecież tak naprawdę Europa funkcjonuje na zasadzie tożsamości chrześcijańskiej, została na tych fundamentach chrześcijańskich zbudowana, gdzie zostało to oczywiście przejęte w pewnej części, chrześcijaństwo przejęło pewne racjonalne myślenie świata antycznego greckiego czy świata rzymskiego. Były to te wzorce właściwe, rozumienie właśnie rozumowe, zdroworozsądkowe, rozsądkowe w takim rozumieniu szerokim, jak też rozumienie prawne i dodało do tego ten swój charakter chrześcijański i zbudowano wymiar państwowości, wymiar społeczności, którą nazywamy dzisiaj Europą i dzięki temu to funkcjonuje. I dzisiaj są te tendencje, że próbują to wykorzenić, ten wymiar chrześcijański i to może doprowadzić do implozji, nawet do takiego jakby samozałamania się wszystkiego, jeśli tych fundamentów chrześcijańskich zabraknie, które wyrosły na wymiarze tradycji greckiej i rzymskiej, ale judeochrześcijańskiej.
Dużo się w roku jubileuszowym mówi o miłosierdziu, ale czy widzi eminencja niebezpieczeństwo instrumentalnego traktowania miłosierdzia?
Przede wszystkim tak naprawdę niebezpieczeństwa jako takiego dla miłosierdzia Bożego czy miłosierdzia naszego ludzkiego, którym próbujemy na to Boże miłosierdzie odpowiedzieć, nie ma, ale jest niebezpieczeństwo takie, że możemy właśnie w jakiś instrumentalny sposób potraktować różnego rodzaju pojęcia, mówiąc znowu ogólnie, a też konkretnie pojęcie Bożego miłosierdzia.
Czy Kościół, zwłaszcza w krajach rozwiniętych, jest w defensywie? Jakie działania duszpasterskie należy podejmować, aby wzmacniać wiarę?
Kościół rozumie się jako wspólnota ludzi, którzy niosą krzyż. Czy jest to dla nas wygodne, czy niewygodne? W kontekście tego niesienia krzyża rozumiemy się jako wspólnotę ludzi, którzy dążą do prawdy. I ta prawda nas wyzwala, prawda prowadzi człowieka do wolności, ku wolności. I dlatego próbuje nam się pewne rzeczy wmówić. Oczywiście ludzie, którzy mają kompleksy, boją się własnej tożsamości, próbują ją w jakiś sposób przykryć, czy zostawić tę tożsamość swoją własną. A tak naprawdę my nie musimy mieć kompleksów jako chrześcijanie, tylko powinniśmy być dumni, powinniśmy dążyć do tego, żeby właśnie tę prawdę o zbawieniu, czy ona jest nie tylko radosna, czy pełna nadziei, ale która jest realna, należy ją głosić. Dlatego powinniśmy podejmować te zadania ciągle na nowo. Tutaj trzeba zrobić rozgraniczenie w taki sposób, że zmieniają się metody, ale treść pozostaje ta sama. Nie możemy my czynić człowieka jako zbawienie w stosunku do Boga, tylko czynimy Boga, ciągle jest Bóg tym zbawieniem człowieka. Nie możemy tego odwracać, bo jeśli to spróbujemy odwrócić, to wtedy zatracimy właśnie tę swoją tożsamość i no, gdzieś tą właściwą drogę, którą kroczymy jako wspólnota ludzi wierzących. Dlatego ksiądz kardynał akcentuje ten wymiar zmienności metod, czy dopasowania ich przede wszystkim do współczesnego świata i człowieka w nim, ale jednocześnie przy świadomym akcentowaniu tego, że treści, które zostały nam przekazane przez objawienie i przez tradycję Kościoła, one pozostają te same, niezmienne i zawsze uniwersalistyczne.
Księże prefekcie, znana jest sympatia eminencji do Polski. Co w naszym kraju i w Polakach szczególnie ujmuje eminencję?
Chcąc zrozumieć Polskę i Polaków, trzeba wyjść przede wszystkim od kontekstu, od naszej przeszłości, od kontekstu historycznego, z tego, że 123 lata byliśmy pod zaborami, że ta sytuacja geopolityczna Polski jest taką sytuacją między dwoma mocarstwami i musimy w tym odnaleźć swoją własną tożsamość i swoje własne miejsce. Także tutaj to ksiądz kardynał chciał wyakcentować i w tej dzisiejszej debacie, która krytykuje Polskę, dzisiejszą Polskę, szczególnie właśnie tą po wyborach i to, że mówi się, że gdzieś tam ta demokracja u nas zanika, że wcale tak nie jest. Są bardzo powierzchowne zdania w Europie Zachodniej głównie, które gdzieś tam się kreuje, że tak naprawdę Polska w tej dzisiejszej Europie stała się takim krajem bardzo tożsamym, bardzo pozytywnym i tak naprawdę zamiast krytykować Polskę, powinniśmy się w Europie Zachodniej uczyć od Polski tych wartości i takiej jedności, mimo wszystko tego takiego wymiaru pozytywnego, który nas cechuje i który sprawia, że potrafimy my w tej wspólnocie rodzin w Europie się odnaleźć. Ksiądz kardynał cieszy się, że jest w Polsce z racji otrzymania nagrody Feniksa Diamentowego, ale też ma na uwadze to, że za bardzo niedługi czas odbędą się Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, w Polsce, gdzie cała światowa opinia publiczna w wymiarze chrześcijańskim będzie skierowana, czyli centrum właśnie chrześcijaństwa będzie w Polsce, więc dlatego ksiądz kardynał cieszy się z tego powodu, że młodzi ludzie z Polski, którzy którzy są w większości katolikami, podzielą się tym swoim entuzjazmem z wszystkimi tymi, którzy zostali zaproszeni, którzy przyjęli to zaproszenie z całego świata, żeby przyjechać na to spotkanie młodzieży z papieżem Franciszkiem tutaj w Krakowie i że właśnie życzy temu spotkaniu wszystkiego dobrego.
Dziękuję pięknie za rozmowę prefektowi Kongregacji Nauki Wiary, kardynałowi Gerhardowi Müllerowi. Tłumaczył ksiądz Sławomir Śledziewski, sekretarz księdza prefekta.